Dzień dobry, kłaniam się Państwu Łukasz Warzecha. To jest rozmowa niekontrolowana i ze mną, zgodnie z obietnicą złożoną wcześniej, Marcin Paladę, po raz kolejny analityk sondaży. Witam Cię, Marcinie.
Witam serdecznie.
No i teraz to mamy naprawdę o czym rozmawiać, bo to już nie tylko są sondaże, ale coś, co można by nazwać takim wielkim, rzeczywistym sondażem. Przede wszystkim mam na myśli tu głosowanie do sejmików, ale dużo warstw interesujących wyników wyborczych, które na szczęście mamy już chyba prawie w całości. Taka ciekawostka na początek, przed naszą rozmową sprawdziłem, jak to wygląda na stronach PKW. Jest jeden okręg w głosowaniu do sejmików w województwie świętokrzyskim, który jest niepodliczony w całości cały czas. I naprawdę ja się zaczynam zastanawiać, o co tam chodzi, bo wszystkie pozostałe chyba w całej Polsce są podliczone i ten jeden okręg cały czas ma 99,99, w związku z czym PKW tam nie podała cały czas wyników. Nie wiem, co tam się wydarzyło. No, może to będzie przedmiotem jakiegoś ciekawostkowego dziennikarskiego śledztwa, ale oczywiście nie o tym będziemy rozmawiać.
Ja tylko ze swojej strony mogę dodać, że to i tak wielki sukces, że 2 dni po głosowaniu nie mamy jednego protokołu, a przypomnę, tych komisji obwodowych było ponad 31 tysięcy. Dość tylko wspomnieć, że do dzisiaj nie ma podstawowych danych z wyborów samorządowych w roku 2014.
A, no właśnie, tych pamiętnych ze
Cieszmy
względu
się
na
z tego,
różnego
co
rodzaju
jest. Cieszmy się z
wątpliwości.
tego, co jest.
Tak.
Tak.
Marcinie, zacznę od pytania, czy mamy w tych wyborach wyraźnego wygranego i wyraźnego przegranego, twoim zdaniem?
Moim zdaniem nie ma wyraźnego wygranego. W zasadzie, gdyby śledzić narrację liderów dwóch największych partii, to można powiedzieć, że i Donald Tusk, ustami Donalda Tuska dowiedzieliśmy się, z ust Donalda Tuska dowiedzieliśmy się, że wybory wyraźnie wygrała Koalicja Obywatelska i cała koalicja 15 października. Jarosław Kaczyński odpowiedział na wieczorze wyborczym, że to jest wielki sukces, kolejny sukces, kolejna wygrana Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy. Tymczasem matura jest o wiele bardziej skomplikowana, bo o ile w przypadku wyborów prezydenckich, w przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego, czy nawet sejmowych, no to tego zwycięzcę w rozumieniu wysokości słupka sondażowego można wskazać bardzo łatwo. I także bardzo łatwo można wskazać tego, czy to ugrupowanie, czy te ugrupowania, które zmaterializowały ten sukces, czyli tworzą większość w Sejmie. Natomiast w przypadku tych wielostopniowych, wielopoziomowych wyborów do samorządu, to określenie zwycięzcy zawsze było trudne i także po tych wyborach z całą pewnością niełatwo nam będzie jednoznacznie wskazać, kto na jakim szczeblu samorządu te wybory wygrał.
A jeżeli chodzi o jednoznacznego przegranego, wiele osób wskazuje tutaj na lewicę.
Z całą pewnością, jeśli sobie zestawimy wyniki osiągnięte przez wszystkie partie, które mają swoją reprezentację w Sejmie, to o ile Prawo i Sprawiedliwość przy niewielkiej korekcie in minus w porównywalnym wyniku Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Konfederacji, to mamy jeszcze jedno ugrupowanie, które się w tej puli nie mieści, czyli tych ugrupowań, które w ciągu 6 miesięcy, jeśli straciły, to bardzo niewiele, jeśli zyskały, to bardzo niewiele. To jest oczywiście Lewica, której notowania, jeśli chodzi o sejmiki wojewódzkie, to jest wynik nieco powyżej 6%. Porównując to z ponad 8%, które ta formacja uzyskała w wyborach sejmowych, no to jest jednak regres. Regres o tyle znaczący, że no cóż, jest coraz bliżej do progu wyborczego. Z pozycji 6,2, w sytuacji, w której do Parlamentu Europejskiego i do Sejmu w 2027 roku będzie obowiązywał próg wyborczy, z całą pewnością nie jest to dla liderów lewicy, dla sympatyków lewicy, dla polityków lewicy przyszłość, którą mogliby postrzegać w różowych barwach.
No jeszcze możemy odnotować trochę jako ciekawostkę, że zaczęły się już na tym tle dosyć ostre tarcia, no na razie retoryczne, zobaczymy co z tego wyniknie w koalicji, które można podsumować wezwaniem polityków trzeciej drogi, niejako mszczących się za różne wycieczki lewicy pod ich adresem wcześniejsze. Oddawajcie Ministerstwo Rodziny. No tak to na razie wygląda, zobaczymy czy oddadzą czy nie, ale myślę, że rzeczywiście wejście Włodzimierza Czarzastego na fotel marszałka Sejmu w tej drugiej połowie kadencji stoi pod znakiem zapytania, no choć z drugiej strony, gdyby Szymon Hołownia kandydował na prezydenta, to pewnie i tak musiałby z tego fotela ustąpić, tylko nie jest powiedziane, że zastąpiłby go akurat Włodzimierz Czarzasty.
Istotnie te tarcie, które obserwujemy, to jest tylko początek tego, co będziemy widzieli w najbliższych tygodniach i miesiącach. To było do przewidzenia, że jak tylko skończą się wybory samorządowe, a szczególnie w sytuacji, w której nie udało się uśmiercić politycznie przez tę większościową centrolewicową koalicję Prawa i Sprawiedliwości, te napięcia będą narastały. Przecież przed tą koalicją większościową jest bardzo poważny dylemat do rozwiązania. Czy dokręcać śrubę, rozliczać PiS, iść na ostro, czy wręcz przeciwnie, łagodzić to, co jest i próbować realizować obietnice wyborcze. I z całą pewnością tutaj w najbliższych, tak jak powiedziałem, w najbliższym czasie będziemy widzieli te coraz bardziej znaczące różnice. One także będą dotyczyły tego, co realizować, jeśli chodzi o obietnice wyborcze, ale także będą na tym polu rywalizacji już pod kątem wyborów prezydenckich w przyszłym roku.
No to teraz przechodząc już do wyników, odniosę się do prognozy, którą przedstawiłeś w naszej poprzedniej rozmowie przed wyborami. Ja ją streściłem w tytule naszej tamtej rozmowy, że PiS straci większość sejmików. No, wygląda to tak, że w 2018 roku PiS miał najwyższy wynik, co nie oznacza, że rządził, tylko podkreślam, najwyższy wynik, czyli wygrał w 9 województwach, natomiast teraz w 7, czyli dwa województwa stracił, to jest dolnośląskie i śląskie. No ale też nie jest powiedziane, że w tych 7, w których zdobył najwyższy wynik, będzie rządził, no bo do tego trzeba mieć albo większość, albo trzeba zbudować koalicję. Jak oceniasz ten sejmikowy wynik i patrząc na to, co teraz mamy przed oczami, te wyniki, które mamy przed oczami, jak oceniasz szansę na to, w ilu województwach PiS może utrzymać władzę?
Biorąc pod uwagę zapowiedzi Donalda Tuska, wielu polityków obecnej centrolewicowej większości tygodnie, z miesięcy, że oni idą po to, żeby wyeliminować PiS z samorządów. Ja pamiętam tą zapowiedź Donalda Tuska, że włącznie z Podkarpaciem on zrobi wszystko, żeby Prawo i Sprawiedliwość pozostała w opozycji. Ja, nawet jak się spotkaliśmy, to mówiłem Państwu, że prawdopodobieństwo utracenia Podkarpacia przez PiS jest tak samo mało prawdopodobne jak zdobycie większości przez PiS na przykład w województwie zachodniopomorskim czy lubuskim. To jest po prostu bastion, który to pokazały wyniki, prawie 60% poparcia z tego, co pamiętam, dla Prawa i Sprawiedliwości na szczeblu sejmikowym i bardzo wyraźna większość. Natomiast istotnie PiS cofnął się, jeśli chodzi o tę liczbę województw, z których miał najlepszy wynik, jest ich mniej niż w 2018 roku, z całą pewnością utraci władzę w województwie dolnośląskim, w województwie łódzkim. No i pozostaje pytanie, co oprócz Podkarpacia. Tutaj Prawo i Sprawiedliwość, wedle dostępnych danych, wiemy, że dysponuje większością w województwie lubelskim, świętokrzyskim, małopolskim. Natomiast sytuacją patową, którą notabene przewidywaliśmy, czy ja przewidywałem, że może być pat na województwie podlaskim. Mamy sytuację taką oto, że Prawo i Sprawiedliwość ma tych mandatów 15. Jeden mandat należy do Konfederacji, a 14 mandatów należy do Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi. To oznacza, że tym rozgrywającym ewentualnie jest tutaj ten jeden mandat Konfederacji, bo po przyłączeniu, ewentualnym przyłączeniu do Prawa i Sprawiedliwości to dawałoby większość, ale wcale nie jest powiedziane, że Konfederacja będzie chciała przystąpić do tej koalicji, bo po prostu nie musi. Nie ma takiego obowiązku. Natomiast to jest tak, że z jednej strony mieliśmy te zapowiedzi Donalda Tuska i większości centrowo-lewicowej odnośnie wyeliminowania PiS-u, czyli ta poprzeczka była bardzo wysoko ustawiona przez obecną większość parlamentarną, co oznacza, że absolutnie zrozumiałe jest to rozgoryczenie, które jest jakże widoczne, jeśli chodzi o wypowiedzi publicystów, polityków, że jednak tego wdeptania Prawa i Sprawiedliwości w ziemię z całą pewnością nie ma. Ale też chcę zwrócić uwagę na...
Bo oni też, przepraszam, oni też patrzą, zdaje się, na ten wynik sumaryczny, ogólnokrajowy, który oczywiście nie decyduje o tym, w ilu sejmikach PiS będzie rządził, natomiast on no, nie jest jakoś rażąco gorszy niż wynik z października ubiegłego roku. I tutaj jest też to źródło frustracji.
Zdecydowanie tak, właśnie chciałem za chwilę do tego przejść, natomiast dokończę jeszcze odnośnie pewnej zmiany podejścia Prawa i Sprawiedliwości przed tymi wyborami samorządowymi. To, że były mocne ograniczenia, jeśli chodzi o wydatki finansowe dla kandydatów, to, że ta kampania w wielu miejscach, szczególnie trudnych terenów dla Prawa i Sprawiedliwości, była nieobecna, to widzieliśmy na własne oczy. Natomiast trzeba powiedzieć tak, że Jarosław Kaczyński, kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości tym razem nie postawili tak wysoko, nie zawiesili tak wysoko poprzeczki, jak choćby przed 15 października ubiegłego roku. Na czwórka z przodu, że idziemy po trzecią kadencję, bezwzględna większość. No wiemy, jak to się wszystko skończyło. Teraz była mowa o tym, że chcą utrzymać Podkarpacie i starać się utrzymać jak najwięcej sejmików, i w jakiejś mierze ten plan został zrealizowany, bo redukcja z 7 do 4, a w przypadku jednak tej koalicji z Konfederacją do 5 na Podlasiu, to jest może nie sukces Prawa i Sprawiedliwości, tak jak oni sobie to do końca wyobrażali, ale z całą pewnością powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość te wybory przegrało na tym szczeblu sejmikowym, to znaczy, że nie powiedzieć tego, co faktycznie miało miejsce. I jeszcze ten drugi element, dlatego że wielu obserwatorów, publicystów, polityków związanych z obecną większością prognozowało, czy wyczekiwało w wyniku, kiedy w końcu uda się pokonać Prawo i Sprawiedliwość na punkty, tak zwane punkty. Przypomnę, że konsekwentnie od roku 2014, czyli od wyborów sejmikowych, ta różnica wtedy, pamiętam, była nieznaczna, rzędu chyba 0,2 punktu procentowego, ale jednak na korzyść Prawa i Sprawiedliwości. Kolejne wybory, które miały miejsce, czy to prezydenckie, parlamentarne w 15, czy sejmikowe w 18, czy do Europarlamentu i parlamentarne w 19, czy w 20 prezydenckim, w końcu w 23 roku parlamentarne i teraz te sejmikowe, to jest jak policzyć łącznie pierwszą i drugą turę z każdych wyborów prezydenckich, dziewiąta z kolei wygrana Prawa i Sprawiedliwości. Donald Tusk chciał zrobić wszystko, żeby tę passę Prawa i Sprawiedliwości przerwać, żeby to na wierzchu, można tak powiedzieć, było to, co związane z koalicją obywatelską, ale to się Donaldowi Tuskowi nie udało. I z tego punktu widzenia na szczeblu sejmikowym, jeśli chodzi o tę rywalizację o pierwsze miejsce, tutaj Donald Tusk tego, co się wydarzyło w minioną niedzielę, nie może zaliczyć jako na plus dla siebie, dla swojej formacji.
Zainteresowała mnie wypowiedź pana profesora Henryka Domańskiego, który stwierdził, że Koalicja Obywatelska teoretycznie powinna, jej poparcie powinno rosnąć po wygranych wyborach parlamentarnych, no wygranych w sensie stworzenia rządu. No ale właśnie nie rośnie i pan profesor Domański uznał to za swego rodzaju sygnał ostrzegawczy. To jest chyba taka dosyć odosobniona opinia, takiej jeszcze innej nie widziałem, ale ciekaw jestem tutaj twojego zdania. Czy rzeczywiście można powiedzieć, że w tym rezultacie wyborczym jest jakiś sygnał ostrzegawczy dla Koalicji Obywatelskiej?
Ja bym rozpatrzył to w szerszym kontekście, bo tak, sam wynik Koalicji Obywatelskiej, jeśli chodzi o sejmiki, jest porównywalny, bardzo zbliżony do wyniku osiągniętego przez tę formację 15 października, ale my musimy patrzeć na to szerzej, biorąc pod uwagę dwa inne podmioty, które współtworzą obecną większość. I najlepiej, czy najbardziej precyzyjnie odpowiem na to pytanie, jeśli powiem, że przeliczyłem poparcie do sejmików w okręgach wyborczych, sejmowych okręgach wyborczych, i na tej podstawie wyliczyłem, ile w tej chwili przypadłoby mandatów poszczególnym formacjom, i te zmiany są bardzo niewielkie. Ale co jest istotne, łącznie obecna opozycja, czyli Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja, zyskałyby cztery mandaty, natomiast cztery mandaty de facto straciła obecna większość. Czyli można powiedzieć, że ta zmiana jest bardzo kosmetyczna. Niewiele się zmieniło od 15 października i de facto, gdyby dzisiaj były wybory sejmowe, gdyby te preferencje się przeniosły z wyborów sejmikowych z ubiegłej niedzieli, to cały czas Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica dysponowałyby większością.
Jak oceniasz rezultat Konfederacji w tych wyborach? Mówię tutaj oczywiście o sejmikach. To jest pierwszy moment, pierwszy cykl wyborczy samorządowy, w którym Konfederacja wystartowała. I no, tutaj już powiedzieliśmy o tym, że w województwie podlaskim może mieć taką decydującą rolę, ale nie jest to oczywiście jedyny radny sejmikowy, którego Konfederacja wprowadziła. Wynik Konfederacji, ten sumaryczny, jest raptem chyba o jedną, jeżeli dobrze pamiętam, 1/10 punktu mniej więcej wyższy niż ten w wyborach parlamentarnych, czyli tutaj jakiejś radykalnej zmiany nie ma. No ale czy można powiedzieć, że w tych bardzo trudnych wyborach, czyli biorąc pod uwagę kontekst, bardzo trudnych dla siebie wyborach, Konfederacja relatywnie rzecz biorąc dosyć dobrze się obroniła, czy też raczej jest to stagnacja, jak ty to widzisz?
Konfederacja szła do tych wyborów, moim zdaniem, z wariantem defensywnym, mając świadomość tego, że to są najtrudniejsze wybory dla tej formacji. To jest nowy byt na scenie politycznej, który nie ma rozbudowanych struktur wobec tego, a to jest jeden z warunków sukcesu w wyborach samorządowych, bo jednak trzeba obsadzić listy wyborcze na wielu szczeblach. To, że Konfederacja się obroniła z tym wynikiem 7,2, jeżeli dobrze pamiętam, to jest dobry prognostyk na to, co może się wydarzyć już w zdecydowanie łatwiejszych dla Konfederacji wyborach, które są przed nami za 2 miesiące, czyli wyborach do Parlamentu Europejskiego.
A jak oceniasz wynik z kolei trzeciej drogi, która się napawa tym, że zahamowała sondażowy trend spadkowy? No rzeczywiście chyba 13, około 13% w tych sumarycznych wynikach. Czy to dobrze wróży Szymonowi Hołowni? On to zresztą, no, powiedziałem wcześniej, zaczął już to wykorzystywać przeciwko lewicy, tę swoją przewagę. Natomiast czy to jest dobry prognostyk dla trzeciej drogi?
Musimy z kolei zestawić wynik ten 14,3 do sejmików trzeciej drogi w ostatnią niedzielę z tym, co osiągnęło Polskie Stronnictwo Ludowe w roku 2018. Przypomnę, że to było 12,1. Czy to jest znaczący progres, biorąc pod uwagę, że wtedy był samodzielnie PSL, a teraz jednak większy podmiot? Tu mam poważne wątpliwości, zwłaszcza, że z kolei dla tego członu PSL-owskiego w ramach trzeciej drogi wybory samorządowe są z kolei najłatwiejsze, choćby w odróżnieniu od Konfederacji, z racji bardzo mocnego umocowania, tak byśmy to określili, PSL-u, jeśli chodzi o struktury samorządowe, jeśli chodzi o tę Polskę lokalną. Oczywiście jest tak, że w ostatnich tygodniach widzieliśmy osłabienie, jeśli chodzi o te sondaże sejmowe dla trzeciej drogi. Ten wynik, czy utrzymanie tego poziomu ponad 14% może dawać lekką satysfakcję liderom trzeciej drogi, ale z drugiej strony popatrzmy na to, że trzecia droga szła, szczególnie ten człon PSL-owski, w tych wyborach po to, żeby jednak odebrać większą liczbę sejmików Prawa i Sprawiedliwości, bo kto miał to uczynić w centralnej i wschodniej Polsce, jak nie trzecia droga, a jeszcze bardziej precyzyjnie rzecz ujmując, Polskie Stronnictwo Ludowe. I jednak mamy do czynienia z taką sytuacją, że odliczając województwo podkarpackie, no w tych matecznikach PSL-owskich, gdzie zwyczajowa ta formacja otrzymywała bardzo dobre wyniki, mam tu na myśli województwo małopolskie, świętokrzyskie, województwo lubelskie czy podlaskie, no one pozostaną jednak pod kontrolą Prawa i Sprawiedliwości, czyli to główne założenie, ten główny cel PSL-u trzeciej drogi, czyli pozbawienia władzy PiS-u w większości sejmików na wschód od Wisły, nie został przez tę formację zrealizowany.
Mnie tutaj się szczególnie ciekawe wydaje w tym, co powiedziałeś, to nawiązanie czy zestawienie z 2018 rokiem. No bo faktycznie, jeżeli te wyniki samego PSL-u wtedy, a teraz trzeciej drogi, Polska 2050 plus PSL, zestawić ze sobą, no to można by, oczywiście ja wiem, że to tak nie działa, ale można by się trochę tak naśmiewać, że Polska 2050 ile tam dodała? 1,5 punktu, tak? No to jest rzeczywiście, brzmi to tak raczej mało poważnie, ale myślę, że to się może też przekładać potem na plany startu łącznie lub osobno, bo teraz takie się pojawiły rozważania liderów trzeciej drogi, czy do wyborów do Parlamentu Europejskiego pójdą nadal razem jako trzecia droga, czy pójdą osobno, więc być może coś tutaj jest na rzeczy. Natomiast teraz bym się chciał przyjrzeć z kolei temu wyścigowi, który w drugiej kolejności po wyścigu sejmikowym przyciągał najwięcej uwagi, czyli to są miasta, no zwłaszcza te większe miasta. I tutaj jest kilka zaskoczeń. Jak ja się temu przyglądałem, no to najbardziej zaskakują mnie dwa dwa miasta. Wrocław, tam gdzie Jacek Sutryk, któremu chyba większość w ogóle wróżyła, no tak też z sondaży wynikało w zasadzie, że on powinien wygrać w pierwszej turze. Nie wygrał w pierwszej turze, ma kontrkandydatkę panią Bodnar, zbieżność nazwisk z Adamem Bodnarem przypadkowa, z trzeciej drogi. Ale powiem ci, że jeszcze bardziej zaskoczył mnie Rzeszów, gdzie fetowany w 2021, tak, jeżeli dobrze pamiętam, on tam został w wyborach uzupełniających, pan prezydent Fiołek, no, wydawało się, że on po prostu przejdzie tak o na pstryknięcie, a tymczasem on tam ma kontrkandydata z PiS-u. No i to jest, powiem szczerze, znaczy ja nie wiem, czy ten kontrkandydat ma szansę wygrać, o to też ciebie pytam, ale co tam się wydarzyło?
Wielkie miasto to pięta Achillesa Prawa i Sprawiedliwości, to wiem od dawna. To nie jest kwestia tylko ostatnich wyborów niedzielnych, ale tego, co się wydarzyło w 18 roku, co się wydarzyło w 14. Aczkolwiek, jak sobie przypomnimy wybory w 14 roku, to pamiętamy, że nawet w takiej Warszawie bardzo przyzwoity wynik był dziełem choćby Jacka Sasina tutaj w konfrontacji o prezydenturę Warszawy, ale także wielu innych polityków, którzy startowali. To był też moim zdaniem sygnał wyczerpywania się zaufania do Platformy Obywatelskiej i sygnał tego, że może nas czekać zmiana po 2015 roku. Teraz, jeśli chodzi o wielkie miasta, to najpierw krótko o radach. No, jest absolutna dominacja Koalicji Obywatelskiej. Mam na myśli te największe aglomeracje miejskie, ale też jeśli popatrzeć na 5 największych miast w Polsce, to w mieście numer 1 w Warszawie wszystko rozstrzygnęło się w pierwszej turze. W mieście numer 2, czyli w Krakowie, względem liczby mieszkańców oczywiście, będziemy mieli dogrywkę, gdzie bardzo dużą szansę na wygraną ma kandydat Koalicji Obywatelskiej. W mieście numer 3, czyli w Łodzi w tej chwili, przepraszam, bo jest spór o to, czy ta szybko wyludniająca się Łódź jest trzecia, czy już jest czwarta, ale załóżmy,
moje,
że jest
moje
trzecia.
Rodzinne miasto, no niestety,
już jest trzecia.
Ale tak.
Prezydent Zdanowska wygrała wyraźnie w pierwszej turze. W mieście numer 3, czyli w Wrocławiu, ta konfrontacja, jak tutaj podałeś, będzie się odbywała wyłącznie między dwiema partiami czy kandydatami dwóch partii współtworzących obecną centrolewicową większość. No i w końcu miasto numer 5, czyli Poznań, gdzie też doszło trochę nieoczekiwanie do drugiej tury głosowania. Widać lekkie zużycie pana prezydenta Jaśkowiaka w Poznaniu, przy czym tam kontrkandydatem dla prezydenta Jaśkowiaka będzie kandydat Prawa i Sprawiedliwości, więc ta wygrana może być bardzo, bardzo wysoko z racji tego, że Poznań to jest jedno z kilku miejsc, gdzie te notowania Prawa i Sprawiedliwości, wyniki Prawa i Sprawiedliwości są bardzo, bardzo słabe. Więc ja nie zakładam, żeby Prawo i Sprawiedliwości udało się wygrać w Poznaniu. Nie zakładam, żeby większe szanse na wygraną miał kontrkandydat Fiołka w Rzeszowie, reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość. Czyli innymi słowy, w obecnych miastach wojewódzkich nie ma szans na to, żeby Prawo i Sprawiedliwość cokolwiek przejęło na swoją korzyść. Natomiast jakbyśmy popatrzyli szerzej na 49 byłych miast wojewódzkich, bo wtedy mamy już podział tak, że włączamy w to miasta średniej wielkości, to w pierwszej turze w wielu miastach rozstrzygnął się pojedynek na korzyść kandydatów, czy to Koalicji Obywatelskiej, czy pojedynczych prezydentów kojarzonych z trzecią drogą PSL-em. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica będzie dysponować jednym prezydentem w danej pierwszej turze, to jest prezydent Hełła. I trzeba też powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość w kilkunastu miastach będzie walczyło w drugiej turze, ale biorąc pod uwagę niechęć do PiS-u w średnich, wielkich miastach, no też wyraźnie wyrażono w ostatnich wyborach 15 października. Prawdopodobieństwo, że PiS-owi uda się utrzymać Zamość, są bardzo, bardzo niewielkie i wszystko na to wskazuje, że oprócz tego Chełma będziemy mieli jeszcze jedno miasto, choć nie były wojewódzkie, mam na myśli Stalową Wolę, gdzie starające się reelekcję prezydent z Prawa i Sprawiedliwości wygrał już w pierwszej turze głosowania.
No, muszę powiedzieć, że to, co powiedziałeś teraz, dosyć mnie uderzyło, bo jak schodzimy na ten poziom byłych 49 miast wojewódzkich, czyli nie wszystkie są byłe, bo niektóre są nadal miastami wojewódzkimi, ale w tym sensie, że jakby obniżamy bardzo mocno to kryterium, czyli schodzimy na poziom miast, no powiedzmy średniej wielkości, takich, które tam mają po 100 tysięcy mieszkańców albo i mniej, i że tam Prawo i Sprawiedliwość w jednym z tych byłych miast wojewódzkich będzie miało tylko prezydenta. No to jest jednak dosyć uderzające. Znaczy, ja się zastanawiam, no bo okej, możemy się zgodzić, że w tych kilku, pięciu lub sześciu największych miastach w Polsce, no to wiadomo, w tej chwili jest to nie do zrobienia. Ale ten poziom niżej, no wydawałoby się, że tutaj jednak nie powinno być aż takich problemów. Znaczy, o czym to świadczy? Co się dzieje? Skąd to się bierze?
Moglibyśmy bardzo długo, a ja mógłbym sypać przykładami z rękawa, no bo weźmy choćby takie bastiony, jeśli chodzi o wybory sejmowe, jak Tarnów, czy okręg wyborczy Tarnów z miastem Tarnowem. Weźmy choćby taki absolutny bastion Prawa i Sprawiedliwości, jakim jest okręg nowosądecki i samo miasto Nowy Sącz. Ale żeby tak posunąć się dalej, no weźmy choćby okręg lubelski z Lublinem. Ale także gdybyśmy pojechali w kierunku Podkarpacia, poza Rzeszowem, mam tu na myśli Krosno czy Przemyśl, no to mamy do czynienia z sytuacją, na przykład Nowego Sącza, gdzie Prawo i Sprawiedliwość w tym okręgu wyborczym notuje, jeśli nie najlepsze, to jedne z najlepszych wyników. I proszę sobie wyobrazić, że w Nowym Sączu kandydatka Prawa i Sprawiedliwości, już pomijając, że tam o reelekcję starał się urzędujący prezydent niezależny, natomiast kandydatka Prawa i Sprawiedliwości była na trzecim miejscu, dostała 14%. Będzie oczywiście taka sytuacja w Tarnowie, między innymi, jak tutaj podaję Państwu przykłady, nie tylko w Tarnowie, gdzie w tej drugiej turze będzie walczył kandydat Prawa i Sprawiedliwości, ale nie zakładam, żeby to się zakończyło sukcesem. I to jest problem, jak mówimy, który nie jest nowy, świeży, on jest od dawna i można odnieść wrażenie, że tak jak ten problem był przez długie lata bagatelizowany przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, czyli po prostu mówiąc wprost, odpuszczano sobie te średnie i wielkie miasta, koncentrując się przede wszystkim na małych miastach i obszarach wiejskich. I na tej podstawie, budując strategię na wybory, wiemy, że ta strategia nie przyniosła rezultatów 15 października. No i teraz, jak popatrzymy na tą niesejmikową część, tak byśmy to określili, wyborów samorządowych, to też widać, że ta strategia no, niezawalczenia o te miasta średnie i wielkie powoduje, że na tej mapie Polski, no poza tym jednym punkcikiem, czyli Chełmem, o którym rozmawiamy, wszędzie są barwy, bynajmniej nie takie, które można przypisać do Prawa i Sprawiedliwości. Barwy polityczne oczywiście.
Ja postawiłem taką tezę, rozważając wyniki tych wyborów, postawiłem ją między innymi w tekście napisanym na portalu Onet, że no tu miałem na myśli wielkie miasta przede wszystkim, że te wielkie miasta, gdzie prawicy, nawet bardziej generalnie, umownie mówiąc, prawicy, no bo PiS to powiedzmy taka bardzo umowna prawica, ale prawicy nie udaje się od bardzo dawna żadnego przyczółka zdobyć, że one mają dużą siłę oddziaływania, tworzą taki wzór aspiracyjny, który no, może być przyciągający dla coraz większej liczby Polaków, tych mieszkających na prowincji. Teraz ten obraz mi się dopełnia tym, co ty powiedziałeś o miastach już znacznie mniejszych. To znaczy, biorąc to pod uwagę, jeżeli ja mam rację, no to można dojść do wniosku, że z punktu widzenia generalnie pojętej prawicy to jest niedobry proces. Znaczy, to jest proces, który będzie powodował, że coraz więcej osób będzie patrzyło w kierunku tych wielkich miast albo nawet średnich i będzie stamtąd przyjmowało wzorce. Jak tam pojadą, to będą przyjmowali tamtejsze wzorce. Czyli no, że
Jak
to jest
najbardziej
taki
tak.
pewien motor taki, powiedzmy, laicyzacji, schodzenia w lewo, mam rację, może tak być?
Zdecydowanie tak jest. To wszystko ma miejsce. Zresztą w trakcie naszych rozmów jeszcze przed wyborami parlamentarnymi na fakt bagatelizowania oczekiwań elektoratu aspiracyjnego, który rośnie, bo my się bogacimy jako kraj, bogacimy się jako obywatele, czego Prawo i Sprawiedliwość w kadencji między 2019 a 2023 rokiem nie chciało zauważyć i zapłaciło za to bardzo wysoką cenę, właśnie w wyborach 15 października. Istotnie jest tak, że mieszkańcy obszarów wiejskich patrzą może niekoniecznie od razu na tę wielką Warszawę, Kraków, Łódź, Poznań czy Wrocław. Dla nich pewnym punktem odniesienia jest miasto powiatowe, do którego jadą, gdzie załatwiają swoje sprawy urzędowe, gdzie robią zakupy, gdzie ich dzieci na przykład idą do średniej szkoły. No to patrzą właśnie, jak tam żyją ludzie i starają się do tego poziomu dorównać, także w sensie mentalnym, także w sensie pewnego systemu wartości, który tam jest wybierany. Z kolei ci z małych miast patrzą bardziej, tak powiem, przychylnie i z ciekawością na to, co dzieje się w miastach średnich czy wielkich aglomeracjach. I z kolei to, co obserwowaliśmy właśnie w ostatnich latach, to jest taki trend bardzo wyraźnie, jeśli chodzi o miasta średnie. To głównie były miasta wojewódzkie, które w tej chwili nie są miastami wojewódzkimi, gdzie wynik Prawa i Sprawiedliwości też już był bardzo słaby, natomiast wyraźnie wygrała Koalicja Obywatelska czy Trzecia Droga, bo właśnie tam jest duży odsetek tego elektoratu, który się przeorientowuje na to, jak żyć wedle tego modelu, który obowiązuje w wielkich miastach. I z całą pewnością tutaj obserwujemy dwa procesy. Pierwszy to jest proces laicyzacji, on idzie od góry, czyli właśnie od wielkich aglomeracji przez miasta średnie do małych miasteczek i wcześniej czy później dotrze, czy już zaczyna docierać także na obszary wiejskie, co choćby widzimy po takim podstawowym wskaźniku jak Dominikantes. To nie jest tak, że ludzie dalej chodzą tak tłumnie na obszarach wiejskich do swoich parafii, a ten spadający wskaźnik jest wynik gwałtownego załamania się uczestników Dominikantes, jeśli chodzi o miasta wielkie i miasta średnie. I druga rzecz, która się też przy okazji tych procesów nasuwa na myśl, to jest właśnie taka otwartość na liberalizm gospodarczy, na to, co byśmy określili chęcią bogacenia się i nabierania dystansu do mocnego zaangażowania państwa w wiele dziedzin naszego życia, w wiele dziedzin naszego życia rozumianych jako redystrybucję dóbr. I myślę, że Prawo i Sprawiedliwość także tego procesu nie zauważyło w ostatnich latach i to też spowodowało odrzucenie tej oferty politycznej w wyborach 15 października.
No i rozumiem, że to wszystko może mieć konsekwencje w kolejnych wyborach także.
Będzie mieć, bo ten proces przecież trwa, on się pogłębia. No i oczywiście przed polską prawicą, czy jak nazwałeś Prawo i Sprawiedliwość, umownie prawicą, stoi dylemat, w jakim kierunku iść, bo przecież to jest tak, że odpowiedniki tych partii na Zachodzie już tę decyzję dekadę czy dwie dekady temu podjęły. Większość tych partii uważanych za prawicowe czy centroprawicowe jednak się ucentrawia, przesuwa się bardziej do centrum. To widzimy we Francji, po Republikanach, to widzimy po Partii de Popular w Hiszpanii, to widzimy po CDU-CSU choćby w Niemczech. Może mniej ten proces jest widoczny we Włoszech, bo tam ta koalicja w tej chwili, prawicowa koalicja, to są przede wszystkim dwie formacje bardzo mocno prawicowe. Mam tu na myśli Fratelli d'Italia i Lega Salviniego, bo ten trzeci człon najmniejszy, czyli ta chadecja związana z byłym premierem Berlusconim, nieżyjącym Berlusconim, to jest taka, że tak powiem, bardziej establishmentowa formacja, więc ale jeszcze tylko chcę do jednej rzeczy nawiązać, bo oczywiście można tłumaczyć, bo to jest, wpisuje się w pewien obraz, który obserwujemy w Europie, to, że Warszawa, Kraków czy Wrocław idą w kierunku lewicowo-liberalnym, bo generalnie taki trend jest widoczny wszędzie w Europie, czy nawet szerzej na świecie. No, te wielkie aglomeracje są mocno lewicowe, czy lewicowo-liberalne, kosmopolityczne, byśmy powiedzieli, ale przecież są wyjątki. No, przecież bastionem Partii Ludowej, tej centroprawicowej, tej postfrankistowskiej, tak byśmy to określili, bo przecież ta formacja przebyła bardzo długą drogę od 1974-1975 roku. Jest przecież Madryt, stolica Hiszpanii. I widać, że można rządzić Madrytem, może rządzić Madrytem formacja stojąca na prawo od centrum. I tych przykładów jeszcze, choćby jak Rzym przez długie lata, ale też innych stolic można tutaj wskazać, że mogą być burmistrzowie, prezydenci, merowie, którzy mają sympatię na prawo od centrum. Myślę, że to jest kwestia chyba niezdolności do zrozumienia do końca przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości idei samorządności. To, co było charakterystyczne w okresie międzywojennym, to mieliśmy takie dwa podejścia. Tej prawicy narodowej, endeckiej, która bardzo mocno koncentrowała się na rozwoju samorządności, upatrywała w samorządności tego, że to jest jeden z czynników prorozwojowych. No i to podejście w latach 30. sanacji piłsudczyków, no, do której tradycji przecież odwołuje się wprost Prawo i Sprawiedliwość, czyli ci słynni komisarze, kiedy BBWR czy OZE nie był w stanie wygrywać wyborów, to najprostszą metodą było co? No, likwidacja samorządu i wstawianie komisarzy. No, żeby podać najbardziej przykład przecież znany, to jest Stefan Starzyński, bohaterski prezydent Warszawy, który przecież nie wygrał żadnych wyborów. To był wstawiony jako komisarz przez sanację, która sobie nie radziła z samorządem warszawskim.
Na koniec jeszcze chciałem Cię zapytać o jeden z najbardziej obserwowany wyścig z tych dużych miejskich, warszawski oczywiście. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości, no, wydaje się, że nie miał chyba w ogóle wsparcia swojego aparatu. I od pytania o to chciałbym zacząć. Dlaczego jest tak, że w tylu miastach kandydaci PiS zostali pozostawieni sami sobie? Ja też znam trochę z, no, takich bliskich relacji sytuację łódzką. Ona była też bardzo podobna. Pani Agnieszka Wojciechowska, fan Hauke Lomie, jeżeli dobrze pamiętam, przepraszam, czy nie przekręcam nazwiska, holenderskiego zresztą po mężu, też była pozostawiona sama sobie, właściwie sama sobie finansowała kampanię. No, Tobiasz Boheński, nie wiem, czy sam sobie finansował kampanię, ale wielkich pieniędzy na nią nie miał. Czy to jest jakiś sabotaż lokalnych struktur? Czy to jest Twoim zdaniem planowe podejście aparatu PiS? O co tutaj chodzi?
Po pierwsze, wydaje mi się, że do czynienia z takim czynnikiem, nazwijmy to oszczędnościowym, czyli Prawo i Sprawiedliwość wyszło z założenia, że i tak nie jest w stanie przebić muru głową. Mam tu na myśli kandydatów w wielkich aglomeracjach, czyli ten wynik będzie no, zbliżony powiedzmy do tego, który miał miejsce 15 października, więc inwestowanie większych pieniędzy nie ma sensu. Ale jest też chyba drugi czynnik, moim zdaniem, związany z tym, że wielu tych kandydatów to nie był wybór tego pisowskiego betonu, tak? Czyli tych struktur opanowanych przez tych aparatczyków. Wobec tego trudno oczekiwać, żeby oni się zaangażowali w kampanię i we wsparcie, bo przecież im lepszy wynik tego kandydata młodszego, często niezwiązanego z tym lokalnym establishmentem, tym trudniejsza pozycja potem dla tych wszystkich, których ja określiłem mianem uczestników zamkniętego Funduszu Emerytalnego Porozumienia Centrum. Innymi słowy, ta naturalna blokada do zmiany generacyjnej w Prawie i Sprawiedliwości. Ty podajesz przykład Tobiasza Bocheńskiego. Można na palcach chyba jednej ręki policzyć tych lokalnych działaczy Prawa i Sprawiedliwości, którzy się zaangażowali w jego kampanię wyborczą, ale możemy też przykład podać Gdańska, kilku innych miast, gdzie wystartowali kandydaci młodsi, zaangażowania między innymi Płażyńskiego w Gdańsku, jeśli chodzi o Radę Miasta, wspieranie młodych kandydatów. Znaczy, to były dwa różne światy. Znaczy, obóz na przykład w Gdańsku Płażyńskiego, jego kandydaci, aktywność tych kandydatów, konferencje i zero jakiekolwiek wsparcia ze strony tych wyjadaczy, którzy od 2 dekad kontrolują to, co dzieje się w strukturach gdańskich, ale także w większości struktur w Polsce. Ja mogę na koniec podać, jeśli pozwolisz, przykład miejscowości, z którą jestem związany z racji tego, że tam mam dom, to jest gmina Wyśmierzyce w powiecie białobrzeskim. Mieliśmy do czynienia z absolutnie kuriozalną sytuacją, kiedy urzędujący burmistrz najmniejszego miasta w Polsce, notabene, o poglądach no, centroprawicowych, niegdyś związany z Prawem i Sprawiedliwością, ale postanowił się, że tak powiem, wycofać zaangażowania z aktywności w tę partię, musiał stoczyć pojedynek z kandydatką, który to pojedynek notabene przegrał finalnie o 100 kilka głosów, z kandydatką, która była wybierana przez lokalny establishment, uwaga, Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej. I to rozmawiamy o gminie, w której w ostatnich wyborach Prawo i Sprawiedliwość dostało 65%, a w wyborach prezydenckich Andrzej Duda dostał 80%. To absolutnie nie przeszkadzało lokalnym kacykom PiS-u i Platformy na rzecz utrzymania układu wspierać kandydatkę po to, że Prawo i Sprawiedliwość poparło kandydatkę kojarzoną z Platformą Obywatelską, żeby nie wygrał kandydat o wyraźnie prawicowych poglądach. Dlatego, że ten kandydat postanowił zrobić porządek na szczeblu lokalnym, a to było wbrew interesom, wspólnym interesom kacyków, lokalnych kacyków z Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej.
Na koniec chciałem cię zapytać jeszcze o sam ten wyścig i wynik przede wszystkim Tobiasza Bocheńskiego w Warszawie, który no, okazał się słabszy niż wynik Patryka Jakiego z 2018 roku. Mianowicie tutaj było 23,1, to jest Tobiasz Bocheński, a Patryk Jaki miał 28,5%. No z tym, że Patryk Jaki miał jakąś kampanię, bo ja tamte wybory dosyć dobrze pamiętam. Nawet ta kampania wydawała się dosyć dynamiczna w pewnym momencie. Tobiasz Bocheński nie miał właściwie żadnej. Jak ten wynik interpretować? Czy to jest, biorąc pod uwagę ten kontekst, czyli relatywnie, czy to jest jednak sukces Tobiasza Bocheńskiego, czy to jest jakiś wstęp, może być jakiś wstęp do jego dalszej kariery, czy to jest porażka? Jak ty to widzisz?
Biorąc pod uwagę to, że kłody pod nogi rzucali mu przede wszystkim swoi, to ten wynik na poziomie 23% z całą pewnością Tobiasz Bocheński może uznać za sukces. Natomiast nie wydaje mi się, żeby po tych wyborach ten wynik na tyle wpłynął na Jarosława Kaczyńskiego, żeby umieścić Bocheńskiego na jego liście potencjalnych kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich. Czyli jak to bardzo często miało miejsce w przypadku Prawa i Sprawiedliwości, użyję tego zwrotu. Bocheński został potraktowany jako chwilowy zderzak przez prezesa Kaczyńskiego.
Marcinie, bardzo Ci dziękuję. Moim gościem w rozmowie niekontrolowanej był Marcin Palade, analityk sondaży. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I od razu zapowiadam, że z całą pewnością spotkamy się przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, no i także po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Tutaj też będzie koniecznie i w oczywisty sposób o czym rozmawiać. A za dzisiaj Państwu dziękuję. Rozmowa niekontrolowana, Łukasz Warzecha, kłaniam się i do zobaczenia.